Po co Pan Jezus wrócił po 8 dniach do miejsca, w którym przebywali uczniowie? Przecież za pierwszym razem, kiedy w dzień zmartwychwstania przychodzi do nich, objawia im swoją chwałę jako zmartwychwstały, pokazuje im, że żyje, daje im Ducha Świętego, aby mogli odpuszczać grzechy, no to po co jeszcze wracać w przyszłym tygodniu? No, rozumiemy, że zrobił to dla Tomasza, którego nie było za pierwszym razem z uczniami, więc potrzeba było, żeby i Tomasz mógł odkryć, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał. Ale jeśli tak, to czemu Jezus nie objawił mu się gdzieś prywatnie? Czemu nie przyszedł do miejsca, gdzie przebywał Tomasz? Nie wiemy, gdzie był. Mamy tylko informację, że Tomasza nie było z pozostałymi. Dlaczego Jezus nie poszedł do Tomasza, do jego domu, gdzieś tam w innym miejscu, gdzie Tomasz był? Po co przychodzi w miejsce, gdzie są wszyscy uczniowie? Jeśli trzeba było tylko dać wiarę Tomaszowi, czy wzbudzić tę wiarę, po co robić to publicznie? No, troszkę to może nas dziwić, bo zwykle traktujemy tę rozmowę Pana Jezusa z Tomaszem jako pewne upomnienie. Tomaszu, Tomaszu, ty jesteś niewierny. To trochę nieładnie robić to na oczach pozostałych. Wiemy dobrze, że między uczniami były różne przepychanki, kto jest lepszy, kto pierwszy. No więc takie postawienie sprawy sprawiałoby, że Tomasz mógłby się poczuć najgorszy. Co więcej, troszkę ta łatka niewierny przylgnęła do niego, prawda? Bo kiedy dziś mówimy Tomasz, no to od razu nam się kojarzy ot, niewierny. Przy czym nie mówimy o Piotrze zapierający się albo o pozostałych apostołach uciekający spod krzyża. Tylko o tym nieszczęsnym Tomaszu mówimy w taki sposób dość negatywny. Po co więc Jezus wraca do Wieczernika? Bo nie chodzi tylko o Tomasza, bo sprawa dotyczy ich wszystkich. Oni wszyscy mieli pewien problem z ufaniem. Zwróćcie uwagę na ciekawą rzecz, którą mówi nam na początku święty Jan, kiedy wspomina o Tomaszu. Mówi, ale Tomasz, jeden z 12, nie, ale jest 11, bo już Judasz nie żyje, prawda? Ten to Judasz się powiesił i potem dopiero było zmartwychwstanie, o ile kojarzę. Więc w zasadzie Jan mógłby zapisać matematycznie poprawnie, ale Tomasz, jeden z 11. Czemu mówi z 12? Ponieważ nie ma większego znaczenia to, co się dzieje w tym momencie. Dwunastka, ta liczba uczniów, jest planem Pana Jezusa od początku. On na początku wybrał ich jako 12. I teraz to, co zrobił Judasz, nie zmienia planów Pana Boga, bo wiemy, że za chwilę będzie wybrany jako 12 Maciej. I potem, kiedy Księga Apokalipsy już ostatni moment Pisma Świętego będzie nam opisywać przyszłą ziemię i przyszłe niebo, będzie mówić o 12 apostołach. Więc ta dwunastka jest pewnym przypomnieniem, że to Pan Jezus kieruje wszystkim. Że jeśli w tym momencie jest jakieś zamieszanie, jakiś problem, coś, czego nie rozumiem albo czego się boję, to jednak On jest tym, który kieruje, a nie mój strach, nie moje wyobrażenia, nie moje obliczenia, no ale powinno być 11. Nie, nie, ale to Pan Jezus wszystko ustala i jeśli On wybrał ich 12, to będzie ich 12. Ale kiedy? Wtedy, kiedy On to postanowi. Wtedy, kiedy zdecyduje. Nie musimy wiedzieć kiedy, ale musimy wiedzieć, że On ma władzę, że On jest tym, który panuje. Zatem Jezus wraca do Wieczernika i spójrzmy na tę scenę może troszkę inaczej niż zwykle, bo właściwie Tomasz jest zazwyczaj takim punktem wyjścia do rozważania, ale spróbujmy spojrzeć na to, co się stało oczami pozostałych uczniów, tej pozostałej dziesiątki. Oni zobaczyli zmartwychwstałego i wiemy, że przepełniła ich wielka radość. Myślę, że można byłoby skakać, tańczyć, śpiewać z radości, gdyby zobaczyć Pana Jezusa zmartwychwstałego. I na to jeszcze, na tę ich radość, On posyła im Ducha Świętego, daje im moc Ducha Świętego, który, jak wiemy, za jakiś czas, za niecałe 2 miesiące, kiedy zstąpi na wszystkich w Wieczerniku, da im taką siłę do tego, żeby wyszli, głosili słowo i będą się nawracały tysiące ludzi. No dobra, w takim razie uczniowie zobaczyli Jezusa, są pełni pokoju, bo On mówi, pokój wam, są pełni radości, mają Ducha Świętego. I na to spotykają Tomasza i mówią, Tomaszu, widzieliśmy Pana, On naprawdę żyje, zmartwychwstał. I co z tego? Mówi Tomasz. A jak co z tego? No to z tego, że jest zmartwychwstanie, że On żyje. Mówi Tomasz, bo ja wiem. No ale jak bo ja wiem? No zwariowałeś? No przecież mówimy ci, że tak jest. I pomyślcie, jak mogli zareagować uczniowie, mając moc Ducha Świętego, będąc świadkami tego, że Jezus żyje, kiedy ich, nazwijmy go przyjaciel, Tomasz, jeden z nich, jakby jeden z rodziny, nie chce uwierzyć. No to jak? To gdzie jest ta moc Ducha Świętego? To nasze świadectwo nic nie znaczy? No to, Panie Jezu, to gdzie jest ta moc Twojego zmartwychwstania? To jeśli my nie potrafimy nakłonić jednego z naszych, tego nazwijmy dobrego, to co z innymi? To jak pójdziemy do innych, do niewierzących, do tych, którzy Ciebie, Panie Jezu, zabili? Jak będziemy im głosili słowo, jeśli swoim nawet we własnym domu, moglibyśmy tak już po naszemu powiedzieć, nie jesteśmy w stanie przekazać wiary? To czy to wszystko ma w ogóle sens? I właśnie dlatego Jezus wraca do Wieczernika, żeby tej pozostałej dziesiątce, która także być może zaczęła wątpić, może i w ich sercu pojawiły się jakieś takie drobinki na razie niepewności, jakieś pytania, żeby im też pokazać swoją moc. Jaką moc? W tym, że przemienia serce Tomasza. Ale do tego potrzebne jest osobiste działanie Jezusa. Bo nikt z nas, żaden człowiek nie ma władzy, żeby zmienić czyjekolwiek serce. Własnego serca nie potrafimy zmienić, a co dopiero serce drugiej osoby, jakkolwiek byłaby nam bliska. To dzieje się tylko w relacji Pan i serce. Ten człowiek i Pan Jezus. My możemy podprowadzić, możemy powiedzieć, możemy swoim przykładem, swoim życiem, jak mówi Ewangelia, swoją radością, głoszeniem, możemy podprowadzić do spotkania z Jezusem, ale nie jest w naszej mocy, żeby przemienić czyjekolwiek serce. I jeśli tak myślimy, jeśli mielibyśmy na to nadzieję, to w tę piękną niedzielę miłosierdzia muszę was rozczarować. Nikt z was, ani nikt z nas, nawet duszpasterzy, nie ma takiej władzy, żeby przemienić serce. Właśnie po to Jezus daje Ducha Świętego swoim uczniom, żeby tę siłę im dać. Ale jak widzimy, to nie działa w ten sposób, że można kogoś nakłonić, zmusić. To dzieje się tylko przy spotkaniu Jezus i ta osoba, więc naszym zadaniem będzie podprowadzić do Chrystusa. Jakby pokazać drogę, czy zachęcić, czasem może nawet ponieść tę osobę swoją modlitwą, swoim cierpieniem, jakąś ofiarowaną pokutą. Ale ostatecznie wszystko jest w rękach Pana Jezusa. I jeszcze został Tomasz, który faktycznie przez tę swoją jasną deklarację wystawia pewien mur, mówiąc, jeśli nie będzie tak, jak ja mówię, bo ja wiem, bo ja już jestem przekonany, to nie uwierzę. I na czym polega ta niewiara Tomasza? W co on nie uwierzy? Co ma na myśli, kiedy mówi, nie uwierzę? Czy w to, że istnieje zmartwychwstanie, nie chcesz uwierzyć, Tomaszu? Nie, chyba nie o to chodzi, bo przecież zmartwychwstanie nawet w jakimś jeszcze nie do końca może takim rozwiniętym rozumieniu, ale istniało także już u Żydów, więc to nie jest nic obcego dla Tomasza. Może on wie, że zmartwychwstanie kiedyś tam będzie, ale nie umie zrozumieć, że to stało się już teraz. To trochę jak Marta. Pamiętacie, kiedy umiera Łazarz, brat Marty i Marii, Jezus idzie do nich, ale spóźnia się. Tak, że Łazarz umiera i jest już pochowany w grobie. I Marta wychodzi do Jezusa, który do Betanii się zbliża i mówi, Panie, gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł. Aby nie trzeba było robić pogrzebu, stypy i w ogóle całego zamieszania. I Jezus mówi, brat twój zmartwychwstanie. I ona, no, mądra kobieta, mówi, nie, ja wiem, że on zmartwychwstanie na końcu czasów, kiedy wszyscy zmartwychwstaną. Podaje dobrą definicję. Tak jakby tu, przepraszam, to która strona była? Aha, tu. I cytuje katechizm, prawda? Że tu będzie tak i tak. I Jezus mówi, Marto, Marto, ty się troszczysz, niepokoisz o wiele, ale trzeba jednego. Trzeba mnie słuchać. Ja ci nie powiedziałem, że twój brat zmartwychwstanie za 5000 lat. Tylko mówię ci, że zmartwychwstanie, bo ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Czy ty w to wierzysz? Nie pytam, czy umiesz, czy nauczyłaś się teorii, czy masz świadomość, że coś tam Pan Bóg jest dobry, miłosierny, ale czy wierzysz, że w tym momencie On działa? I ona taka zaskoczona mówi, to ty jesteś zmartwychwstaniem? To wierzę, że mój brat zmartwychwstanie teraz. I być może podobnie było z Tomaszem. Może jego niewiara polega na tym, że on wierzy, że Bóg istnieje. To oczywiste, że zmartwychwstanie tak, jest możliwe, że Bóg jest dobry, że jest miłosierny, ale nie dla mnie. Wiem, że pomaga, że błogosławi, ale nie w tej sytuacji. Może niewiara Tomasza polega na tym, że nie umie przełożyć tego, co robi Jezus, na swoje życie. Że chodzi do kościoła tak jak my, słucha Ewangelii, słucha kazań, przyjmuje Komunię Świętą, spowiada się, ale kiedy przyjdzie trudny moment, nie umie złożyć tego wszystkiego, że tak powiem, do kupy. Nie umie zobaczyć, że to wszystko, co robimy tutaj jako wspólnota parafialna, dotyczy naszego życia bardzo osobistego. I teraz to nie jest coś wyjątkowego. To, co robi Tomasz, ta jego niewiara, nie jest niczym nadzwyczajnym. To jest po prostu ludzka słabość. Coś, w czym uczestniczy każdy z nas, bardziej lub mniej. Bardziej świadomie lub mniej świadomie, ale wszyscy mamy problem z uwierzeniem, że Pan Bóg działa wtedy, kiedy cierpimy. Wtedy, kiedy dzieją się sytuacje niezrozumiałe dla nas, wykraczające poza granice tego, co dopuszczamy. I po to Jezus przychodzi, mimo drzwi zamkniętych, to jest dwa razy powtórzone. Najpierw, kiedy uczniowie przestraszeni trzymają te drzwi zamknięte, bo boją się Żydów, tak wyraźnie jest to określone, więc Jezus przechodzi niejako przez ten strach, ale kiedy Jezus wraca po tygodniu, drzwi są wciąż zamknięte. Ale jak, panowie, boicie się wciąż Żydów? Nie, nie, bo tego już nie mamy napisanego, to nie jest powtórzone. Drzwi są zamknięte może jako symbol tego ich trzymania się własnych granic rozumienia, czy dopuszczania tego, co potrafią przyjąć. Jezus znowu to przekracza, znowu przechodzi mimo tych drzwi zamkniętych, jakby mówił, bo jest coś więcej niż widzicie. I kiedy mówi do Tomasza, nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym, myślę sobie, że w gruncie rzeczy mówi to do wszystkich uczniów. I mówi to także do nas. Nie w znaczeniu jakichś prawd teologicznych, ale w sensie, proszę cię, żebyś zaczął na nowo przyjmować tę prawdę o mnie jako zmartwychwstałym, że ja przechodzę przez nie tylko zamknięte drzwi, ale też przez zamknięty grób. Mogę go otworzyć, kiedy chcę. I mogę otworzyć serce, kiedy chcę. Jakkolwiek by nie było zamknięte. I otwieram też drzwi strachu, tego chowania się. Więc to jest dla nas dzisiaj znak miłosierdzia, że Pan wraca do nas, tak jak wrócił do Tomasza, jak wrócił do pozostałej dziesiątki, po to, żeby na nowo dać nam nadzieję, mówiąc, ja panuję nad wszystkim. Jest dwunastka, bo to ja kieruję, ja decyduję, ja określam, co jest czym. Nie musisz się bać. Przyjmij to moje słowo, które ci daję, pokój. Pokój wam, pokój tobie. Ale nie bądź niedowiarkiem. To znaczy, przyjmuj najpierw moje słowo, to, co ja mówię, nad tym, co tobie się wydaje, co chciałbyś uznać, że jest jedyną prawdą, tak jak mówi Tomasz. Jeśli się nie stanie to, to nie uwierzę. Przyjmij najpierw moje słowo, a zobaczysz, że wszystko powolutku zacznie wyglądać inaczej.